Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w trybie szczególnym, trybie wakacyjnym. Sierpień to już tradycyjnie miesiąc urlopowy Spoilermastera, a ja mimochodem wrzucam na kanał nieplanowany odcinek specjalny. To jest odcinek, w którym postanowiłem odwiedzić osobę, o której dorobku wiedziałem już od wielu, wielu lat, ale której nigdy nie miałem okazji poznać osobiście. Postanowiłem mianowicie porozmawiać z panią profesor Lidią Zon-Karabasz. Pani profesor Szkoły Filmowej w Łodzi, wybitna polska montażystka, to postać legendarna, postać związana z historią montażu filmowego w Polsce w sposób chwalebny i nierozerwalny. Pamiętam, że kiedy jeszcze studiowałem filmoznawstwo w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ-u, na dwóch zajęciach, które bardzo lubiłem i bardzo ceniłem, mianowicie na warsztatach filmowych z Tomaszem Detloffem i na historii polskiego dokumentu z dr Jadwigą Huczkową, nieustannie słyszałem nazwisko Lidii Zon, to znaczy z wysłużonych VHS-ów, wtedy wykładowcy pokazywali nam dokumenty ze złotej ery polskiego dokumentu. Te filmy niejednokrotnie budziły mój gorący zachwyt. To były takie tytuły jak Siedem kobiet w różnym wieku Kieślowskiego, jak chociażby Muzykanci Karabasza, jak Węzeł Karabasza, jak Rok Franka W. Karabasza, jak Dzień dobry dzieci Ireny Kamieńskiej, jak wybrane tytuły z filmografii Danuty Halladin, jak Happy End Marcela Łozińskiego, czy Wizyta Marcela Łozińskiego, o której niedawno rozmawiałem w odcinku z Piotrem Pławuszewskim. I tak się składało, że niezmiennie po dokładnie tych tytułach, które wam wymieniłem i po wielu innych, padało to nazwisko, montaż Lidia Zon. Nazwiska reżyserów były różne, ale to nazwisko się powtarzało i pamiętam, że zarówno Tomasz Detloff, jak i Jadwiga Huczkowa bardzo podkreślali to nazwisko. Mówili, zwróćcie Państwo uwagę, znowu montaż Lidia Zon, niesłychanie ważna montażystka polskiego dokumentu. I wtedy to nazwisko wbiło mi się w pamięć, uczyniłem zresztą małą tradycją, że później, kiedy ja z kolei wykładałem o tych dokumentach i wciąż wykładam obecnie na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, to ja także zawsze po projekcji zwracam uwagę na to nazwisko. Mówię, zobaczcie Państwo, tutaj znowu pojawia się nazwisko montażystki Lidii Zon. I od lat już myślałem sobie, może udałoby się porozmawiać z panią profesor, przynajmniej, no nie wiem, uścisnąć jej dłoń, podziękować. I w trakcie nagrywania i pracy nad odcinkiem z Piotrem Pławuszewskim, nad tym odcinkiem o Marcelu Łozińskim, miałem okazję w Poznaniu zamienić kilka słów także z profesorem Mikołajem Jazdonem, który także wykłada na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i jest wybitnym historykiem polskiego dokumentu. Napisał m.in. monografię Kazimierza Karabasza. I zapytałem go, czy dałoby się jakoś porozmawiać z profesor Zon, bo nie wiem, czy ona jeszcze udziela wywiadów, czy jest na to otwarta. W maju 2024 roku obchodziła jubileusz 90-lecia urodzin, więc nie byłem pewien, czy pozostaje w ten sposób aktywna. Mikołaj bardzo mnie do tego zachęcił, do tego pomysłu, ułatwił kontakt z panią profesor, wykonał pierwszy telefon, także podał mi kilka informacji, których użyłem w wywiadzie, który zaraz usłyszycie i dzięki niemu, bardzo mu dziękuję, bo dzięki niemu 20 sierpnia 2024 roku w warszawskim mieszkaniu profesor Zon się spotkaliśmy. Przyjęła mnie niesłychanie serdecznie i ciepło i przez półtorej godziny porozmawialiśmy o jej doświadczeniach dokumentalnych. To nagranie nie jest technicznie doskonałe, używałem troszkę innych mikrofonów niż zazwyczaj. Są tam moje stopy szurające po podłodze i słychać, jak wiercę się w fotelu, chyba trochę z ekscytacji, może ze wzruszenia z tego spotkania, bo było to dla mnie spotkanie bardzo wzruszające. I Za chwilkę tę rozmowę po prostu usłyszycie. Zachęcam Was także do oglądania filmów, które pani profesor Lidia Zon montowała. Natomiast wyjaśnię tylko początek tego nagrania, ponieważ na początku położyłem na stoliku książkę. Książkę pod tytułem O montażu w filmie dokumentalnym. To jest książka, którą Lidia Zon wydała w roku 1986. Gdzie analizuje właśnie warsztat swojej pracy. I na okładce tej książki, takiej szarej, jest grafika przedstawiająca dwa urywki taśmy filmowej. I te pierwsze słowa pani profesor, które za chwilę padną, odnoszą się właśnie do tej okładki. Także możecie ją sobie wygooglować i zobaczyć. A zanim przejdę już do samego nagrania rozmowy, chciałem przeczytać motto, które pani profesor wybrała dla tej książki, ponieważ na pierwszej stronie tej książki pojawia się motto, cytat z XIV-wiecznego włoskiego malarza i teoretyka sztuki Cenniniego. Ja przeczytam ten cytat, bo wydaje mi się, że nieprzypadkowo pani profesor wskazała na niego, no być może jakaś analogia ze znojem pracy montażysty tutaj się sama nasunie. A zatem czytam. Podstawą sztuki i wszystkich jej rękoczynów, początkiem jest rysunek i malowanie. Obie te części wymagają zaś umiejętności rozcierania, a właściwie zmielania, naklejania, obciągania płótnem, gipsowania, skrobania gipsu i szlifowania, podrzeźbiania gipsem, nakładania bolusu, złocenia i polerowania, rozrabiania farb, pokrywania tła, przepruszania, wydrapywania, punktowania, a właściwie wytłaczania deseni, obrysowywania linią, kolorowania, zdobienia i pokostowania na desce, czyli na obrazie. Dla pracowania na murze trzeba umieć opryskiwać, otynkować, obramować i wygładzić, narysować, namalować na mokro, wykończyć, wreszcie na sucho, wiążąc temperą, ozdobić i ostatecznie wyretuszować. Ten XIV-wieczny cytat cudownie odnosi się także do pracy nad filmem, który wymaga tak wielu umiejętności i wielu fachowców. Montaż to kiedyś cięcie i klejenie fizycznej taśmy. Było i pozostaje nawet w erze komputerowym. I pozostaje nawet w erze komputerowej czymś właśnie takim. A zatem zapraszam Was do posłuchania rozmowy dla mnie bardzo ważnej i wzruszającej, w której w końcu poznałem kobietę odpowiedzialną za montaż jednych z najwspanialszych filmów dokumentalnych w historii kina.
Pani profesor.
Przepraszam, tak. Ja tak zerkam, wie Pan, z pewnym sentymentem na to, prawda,
tak.
to wydanie, prawda, ta grafika, ale nawet papier, że to wszystko już jest tak strasznie dawne.
I jeszcze ta taśma, prawda?
Tak. No, bo wie pan, to jak gdyby mogę powiedzieć, że za taśmą to nie tylko tutaj w Polsce montażyści tęsknili, ale są takie jakieś nagrania w szkole filmowej, wspomnienia montażystów francuskich, ale też jest jakiś ciąg wywiadów z amerykańskimi montażystami.
Tak.
Wszyscy wspominają czasy taśmy.
Taśmy.
Że ona miała jakiś taki dziwny romantyzm, prawda? I te montażownie oplecione tymi taśmami, prawda? W których zresztą, jak gdyby przy okazji, miało się takiego, powiedziałbym, domowe gospodarstwo. Zwykle Francuzi jakieś takie i nawet jakieś maszynki do podgrzewania jakiegoś deżene, wie pan, jakieś wino, prawda, które musiało być w południe. Że po prostu jak gdyby coś było cieplejszego w tym wszystkim.
Jeśli dobrze się orientuję, to 30 metrów taśmy to minuta materiału, tak?
Proszę pana, zaraz, bo 30, tak.
Tak,
coś takiego, tak.
Czyli ja ilekroć widzę te zdjęcia montażowni właśnie
z tymi pudłami
wiszącymi fragmentami taśmy, tak. Jest w tym coś prawie rzemieślniczego, takiego w pojęciu zakładu krawieckiego, czy jakiejś takiej pracowni.
Oczywiście.
Czy taka była atmosfera właśnie?
To jest te trzy, znaczy znowu 300 metrów, właśnie 300 metrów, czyli taka rolka, prawda, 10-minutowa. No dobrze, ale 300 metrów to jest ćwierć, prawie 1/3 kilometra, tak, prawda? Żeby to tak rozciągnąć, prawda? Chodzi mi o dwie rzeczy, mianowicie z jednej strony, prawda, długość tego, ale z drugiej strony te montażownie były jednak, miały tę pewną technikę i organizację, że z tych 300 metrów można było w montażowni znaleźć jedną klatkę, prawda, bez trudu, jak gdyby pewna organizacja porządku była już jakaś wypracowana od samego, jak się przychodziło jako asystent, prawda, to od tego się zaczynało jak gdyby porządkowanie i pilnowanie montażowni.
Rozumiem, że to się też wiązało z taką bardzo precyzyjną techniką opisywania fragmentów, tak, prawda? I to był opis ręczny.
Tak, znaczy, nie, wie pan, jak gdyby to było opisywane tutaj w Polsce. Znaczy, jedno to była inna sprawa, to znaczy było opis tuszem, ale tam chodziło o synchronizację dźwięku z obrazem. I to było opisywane tuszem, prawda, bo to znowu chodziło o to, że leży jakiś kawałek magnetycznej taśmy, prawda, i trzeba wiedzieć, jak gdyby, co w tym dźwięczy i który obraz do tego kawałka pasuje.
Pasuje, no tak.
Prawda? Więc no tak. To był taki opis właśnie tuszem bardzo staranny. A zupełnie inną sprawą był taki, powiedziałabym, opis, no taki jakiś autorski czy reżyserski. Mianowicie, żeby mieć, i to był, znaczy i ten opis, to były właściwie takie spisy, że po prostu, kiedy się szukało jakiegoś ujęcia, prawda, to nie patrzyło się w pudełka, tylko były normalne, powiedziałbym, czy to były zeszyty, czy to były, wydaje mi się, że to były luźne takie kartki papieru, gdzie wypisane było, wie pan, że tam, nie wiem, przydałby się tam, nie wiem, dodatkowy widok z okna, prawda? To czy my w ogóle w tym materiale mamy taki widok, czy nie, prawda?
No tak.
Że nie będziemy przeglądać tutaj tych, prawda, numerków, tylko jak gdyby całość materiału dokumentalnego była spisana w takich, ja już, to nawet nie były zeszyty. Wydaje mi się, że to były luźne takie kartki, prawda, te takie większe, prawda, papieru. I tam kolejno, prawda, spisywane były, no, zawartości, prawda, materiału.
A mówiła pani o tej specyfice różnych narodowości, jeśli chodzi właśnie o klimat panujący w montażowni. Czy była jakaś specyfika polskiej montażowni? Czy się podawało herbatę, czy kawę?
Tego nie wiem. Znaczy, jedno, co było takie cenne, to jednak montażownia była przypisana montażyście, prawda? I on był trochę gospodarzem, prawda? I trochę organizował tą montażownię. Oczywiście tutaj w montażowni był taki już przypisany już, no, przez naszą administrację czajnik, prawda, do gotowania wody. Czy te kubki, wie pan, i filiżanki, to chyba każdy przynosił własną, i że to był taki zbiór, prawda? Ale oczywiście takie gospodarstwo było.
Było.
A wracam tylko, bo to wracam do obyczaju, że wydaje się, może już mówiłam, że w Francji, prawda, w każdej montażowni była lodówka, prawda? Bo to przecież, prawda, nie dziś, to trzeba było mieć porządne zapasy, jakaś chyba maszynka do smażenia tego ich tam steku, czy tam, nie wiem, co oni tam smażą, prawda. We wszystkich krajach, tak jak czytałam jakieś, prawda, wspomnienia, to była jakaś tęsknota za tą dawną montażownią, zanim przeszły cyfry, prawda.
Tak, tak.
Ja to elektronika.
Też to obserwuję wśród młodych filmowców, jest taki mit właśnie taśmy, jako czegoś, jako takiej złotej ery wręcz tak. Kina. Natomiast ja mam taki pomysł na naszą rozmowę, żebyśmy porozmawiali o konkretnych filmach, przy których pani profesor pracowała, bo jest ich tak dużo, ale ja wybrałem kilka i chciałem o te konkretne filmy zapytać i o pani wspomnienia związane właśnie z tymi tytułami. Jakie były wyzwania konkretnego filmu, jaka też była największa radość pracy przy każdym z nich. Wypisałem sobie 8 takich tytułów i może byśmy przeszli przez tytuły i przy każdym bym zapytał, jak pani pamięta pracę przy tym filmie, dobrze?
No, oczywiście, ale zdaje pan sobie sprawę, że jak zwykle była, prawda, że są jak gdyby niektóre prace poszły tak szybko i łatwo, że się jak gdyby zatarły w pamięci. To, co jak gdyby, gdzie włożyło się najwięcej pracy, najwięcej, powiedziałbym, potu i łez, prawda, to z tego niewiele wynika potem. To jest głupia nazwa, prawda, natchnienie, tylko była taki zbieg okoliczności, że tak wszystko idzie, prawda, i zostaje to, prawda, rzeczywiście ten film się podoba, prawda, zostaje jakoś w pamięci, czy, prawda, w historii filmu, kina, prawda, a bywają inne, które gdzieś mimo tego trudu, prawda, nic jakoś tak nie wychodzi.
Gdzieś tam giną.
Tak.
No to spróbujmy taką podróż odbyć. Oczywiście pierwszy tytuł, o który pani zapytam, to jest film legendarny i ja też widziałem go może 20, może 30 razy. Myślę o Muzykantach po prostu.
Tak.
O Muzykantach Kazimierza Karabasza, pani małżonka. Film, który właściwie od niego zaczyna się historia polskiego dokumentu powojennego. Proszę powiedzieć, co było najtrudniejszego, co było największym wyzwaniem w tym filmie, który ma taką piękną muzyczną strukturę, prawda? Bo na naszych oczach czy uszach wyłania się utwór, prawda? Z tych pojedynczych nut, prawda? Tutaj ktoś próbuje powolutku. I kulminacją filmu jest to, kiedy ta melodia po raz pierwszy w pełni wybrzmiewa. Po czym pozostawiamy naszych muzykantów, prawda? Oni gdzieś tam w tle zostają. Film trwa 12 bodajże minut. Proszę opowiedzieć o pracy nad nim. Co było tutaj największym trudnością, wyzwaniem? Czy to była koronkowa praca?
Znaczy, wyzwanie było wszelkiego rodzaju. Proszę zrozumieć, że moje dotarcie do montażowni wynikało z tego, że ja zawaliłam rok, prawda? Miałam niezaliczone jakieś ćwiczenie montażowe na trzecim roku, prawda? I ponieważ ja poza, powiedziałabym, zawodowymi przedmiotami miałam z innych przedmiotów przyzwoite stopnie, to profesor Bosak wtedy, prawda, zaprosił mnie do gabinetu. Nie wiem, jakie są dzisiaj zwyczaje w szkole filmowej, ale wtedy to jednak było jakieś wyróżnienie. I zaprosił i powiedział mi, że, prawda, tak oglądał mój indeks, prawda, no niestety mam tu same dwie dwuje, prawda, ale że równocześnie on mi proponuje taką pracę asystenta montażu, prawda, w fabule w Łodzi, bo dokument tutaj się dopiero jak gdyby rozwijał w Warszawie. I skąd, wie pan, do dzisiaj zastanawiam się, skąd ja miałam tyle, tak powiem, rozsądku. Być może ten rozsądek wynikał z takiego letniego mojego ćwiczenia. Ja zrobiłam jakieś takie dość zwariowane, czy takie bezmyślne właściwie ćwiczenie w Wesołym Miasteczku z operatorem. Jeździłam i takie kręciliśmy jakieś ciekawsze materiały. I potem przy montowaniu tego miasteczka gdzieś poczułam, że to układanie tych, prawda, zupełnie takich przypadkowych, jak gdyby niezaplanowanych z góry ujęć, no, że z tego coś można zbudować. Już w tej chwili nie dotrę, prawda, tylko gdzieś po tym miasteczku poczułam, że w montażowni można się jakoś sprawdzić, prawda, że reżyserem nie jestem, prawda, nie nadaję się do tego, ale mogę jednak przy tym filmie coś wartościowego robić.
I przy muzykantach, jak pani pamięta ten proces montowania muzykantów? Czego tam pani szukała, co pani tam znajdowała w tym materiale?
Proszę pana, jak gdyby chyba sama znajdowałam niewiele. jednak, prawda, wtedy jakoś się, powiedziałbym, poznałam i związałam się z Kazikiem, prawda, i raczej on poszukiwał jakichś, prawda, nowych tematów, czy nowych nastrojów też może w dokumencie, prawda? I znaczy, co nas jak gdyby tutaj łączyło w czasie, w pracy, prawda? To to, że jak gdyby Kazik, prawda, robił takie zupełnie pozbawione scenariusza, czy jakiegokolwiek pomysłu z góry, prawda, zbiór portretów tych muzykantów, prawda, on przynosił takie, nazwijmy to, siano do montażowni, a ja przy tym sianie w końcu też próbowałam nad tym trochę myśleć i coś kombinować, i że Kazik szukał nowego języka, powiedzmy, reżysera, a ja się uczyłam montażu po prostu. Mm-hmm.
Czy pamięta pani, ile to było dni zdjęciowych? Ile to było dni zdjęciowych przy muzykantach?
Nie potrafię panu powiedzieć, nie wiem. Mm-hmm. Tego nie wiem i takie, znaczy, to są, ta, znaczy, wie pan, tak dalece mnie to nie interesowało, mm-hmm. a z kolei, ponieważ ja byłam asystentką przy montażyście i myśmy pracowali popołudniami, kiedy już ja po 8 godzinach pracy, prawda, wieczorami pracowałam, wobec tego jak gdyby w ogóle miałam, nazwijmy to, nienormowany czas pracy, prawda. Mm-hmm. Ja nie musiałam, no bo jednak myśmy takie grafiki, że tak powiem, takiego, no, dziennej pracy, bo to chodziło o wynajem montażowni też, prawda. Jednak wytwórnia się jakoś rozliczała z tej montażowni, prawda? Więc ja w wypadku takiej pracy wieczorami nie musiałam żadnych takich sprawozdań czy grafik, prawda, wypisywać. Zupełnie już nie pamiętam.
Czy pamięta pani, bo tam fascynujące są te twarze tych muzykantów, też pięknie filmowane przez Stanisława Niedbalskiego. A tam się też wyłaniają bohaterowie. Ten dyrygent, prawda? Taki bardzo, bardzo charakterystyczny. Fakt, że to już są też niemłode twarze, prawda? Że to są ci starsi tramwajarze, że oni jednak znajdują w sobie ten taki, no, energię, żeby spotkać się po pracy, żeby wspólnie muzykować. Czy pamięta pani właśnie takie obserwowanie tych twarzy, może szukanie bohatera w tym materiale?
Nie, proszę pana, jednak, znaczy tak, był Staś Niedbalski, który, wracam do tego, że miał absolutnie jakoś fioła na punkcie portretu ludzkiego, prawda? I to wiemy z jego innych filmów, prawda? Ten operator absolutnie, prawda, zafascynowany, powiedziałbym, wyrazami ludzkiej twarzy, prawda? Kazik szukał jakiegoś nowego języka, a ja w ogóle, jak gdyby się pojawiłam, prawda, no to sobie, tak, ja bym powiedziała, że i Władek Ślesicki, i Kazik, no jak gdyby zaopiekowali się mną jako taką, no, taką młodszą koleżanką, której, że tak powiem, powinęła się noga i tutaj coś próbuje jakoś z życiem zrobić, więc może można, prawda, pójść jej na rękę, prawda, i trochę tutaj pomóc, prawda, zakładając, że, no, prawda, no, technicznie obsłużę taśmę, a oni, znaczy Władek to co innego, ale Kazik był jak gdyby na tyle jednak pewien swoich jakichś założeń, prawda, że gdyby, powiedziałbym, robot usiadł przy stole montażowym, to on by też pokierował, prawda. Tak. Może tak nie było, to nie o to chodzi, bo ja się bardzo dużo nauczyłam i potem się zresztą wymądrzałam tam w jakichś właśnie swoich jakichś tekstach, prawda, po doświadczeniach z muzykantów, ale początkowo to rzeczywiście, no to jak taka, powiedziałabym, no może więcej niż pensjonarka, ale taka maturzystka, prawda, zielona, prawda, tu siadałam i starałam się, że tak powiem, ogarnąć sytuację.
Tak, tak. No i ten utwór muzyczny chyba jakoś bardzo też nadaje, prawda, taką i rytm, i strukturę całości.
No nie, wie pan, to w końcu ten utwór. Trzeba tutaj dodać jeszcze dość ważną współpracownicę Kazika. To była Halina Paszkowska, operator dźwięku, która w końcu, przecież te mikrofony były marne wtedy, czy w każdym, może nie były marne, ale bardzo takie, no jak gdyby nieporęczne w pracy, prawda, takiej reporterskiej, prawda, że ona z tymi mikrofonami, prawda, tam w muzykantach cały przebieg dźwięku jest absolutnie oparty na fałszywych synchronach, prawda? Znaczy dobieranych do obrazu. I jedynym synchronicznym naprawdę dźwiękiem są te teksty, prawda? No tego dyrygenta, dziadka, prawda? Cymerera, prawda? Otóż proszę pamiętać, że on miał pulpit. I tutaj pod pulpitem był mikrofon wtedy mało czuły, prawda?
Tak, tak, tak.
I tylko dzięki, prawda, także były setki, prawda, a cała reszta jest absolutnie oparta na fałszywych takich, prawda?
Czyli te momenty...
Bardzo, jak gdyby Paszkowska nagrywała dużo, te, prawda, tych różnych, prawda, takich ćwiczeń, próbek różnych, prawda, i potem sztucznie to było podkładane pod te poszczególne instrumenty.
I te momenty, kiedy widzimy, jak oni, prawda, dmą w te instrumenty i słyszymy dźwięk, to wszystko jest wykreowane tak naprawdę w procesie, znaczy, w procesie
jest,
montażu.
Tam jest, znaczy wie pan, jak gdyby ten ostateczny koncert, to zamknięcie, prawda, filmu, to było kręcone z playbacku, prawda? Czyli, że prawda, to było przedtem zostało nagrane jak najlepsze wykonanie. Może zresztą z jakimiś hiksami, ja się nie mam w słuchu, ale w każdym razie jakoś wybrane, prawda, najciekawsze z różnych powodów nagranie i to było, prawda, i to właśnie było puszczone z głośnika, prawda, i pod ten, jak gdyby pod ten głośnik grała ta orkiestra.
Ta orkiestra. A czy pamięta pani już, kiedy film miał swoją premierę i już zobaczyła go pani w całości, pomyślała sobie pani o czym on przede wszystkim dla pani jest? O czym jest ten film? Jaki jest jego temat?
Nie, wie pan. No,
czy już jak się...
Nie, ja, znaczy, muszę powiedzieć, że ja jednak byłam pod każdym względem tak... Przecież ta praca trwała dość długo, prawda? Ale jak gdyby wszystkim razem, jak gdyby też jak tymi kolaudacjami tego filmu. Znaczy, ja byłam jak gdyby, powiedziałabym, tak oszołomiona tym, że ja, prawda, z tej asystenckiej pracy tutaj nagle zostałam montażystką, że zupełnie nie pamiętam.
To tylko chcę powiedzieć, że dla mnie zawsze poruszający jest w tym filmie, ja go tak trochę odbieram, że to jest taki film o trwaniu pewnej tradycji, o tym, że ta orkiestra, no bo przecież ona ma też przedwojenne korzenie, prawda? Tak. No to jest 59 rok, prawda, film.
Ale dotychczas istnieje, wie pan.
I właśnie do teraz są te tramwajarskie...
Dotychczas istnieje, tutaj chyba w tej zajezdni chyba dotychczas istnieje orkiestra tramwajarska.
No właśnie. Drugim filmem, o który chciałem zapytać, to jest film pod tytułem Węzeł. Węzeł Kazimierza Karabasza. Film niesamowicie ważny dla mnie także z powodu dosyć szczególnego. Mój dziadek, to był film kręcony w Tarnowskich Górach. Ja jestem z Tarnowskich Gór i mój dziadek był maszynistą, właśnie kolejarzem
z
Tarnowskich Gór. On wtedy pracował właśnie tam. Nie ma go w tym filmie, ale pracował w tym czasie, więc to jest dla mnie też takie ważne spotkanie, bo ja z takiej kolejarskiej rodziny się wywodzę. I właśnie film, który pokazuje pracę, logistykę niesamowicie skomplikowaną, prawda, tego węzła kolejowego. Film, który troszeczkę mi się kojarzy z Nocną Pocztą brytyjską, troszkę. To chyba był bardzo trudny film w montażu, prawda? Tak mi się
proszę
wydaje.
Proszę pana, o ile muzykanci to się tak jakoś zmontowali, wie pan, o tyle wracam do tych Tarnowskich Gór. Dlaczego to było takie, znaczy pracowite było z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że sprawa jak gdyby tych dźwięków skomplikowanych, które, prawda, tych różnych gwizdów, pociągów, ruszania, zatrzymywania parowozów, w każdym razie jak gdyby cała warstwa dźwiękowa wymagała niesamowicie trudnej pracy. I ta, mało tego, pracy, prawda, jak gdyby, nie wiem, dzisiaj się mówi na ścieżkach, wtedy tam było ileś taśm, prawda, tych ileś taśm były, ja miałam, prawda, jak gdyby taką partyturę tych taśm, prawda, i właściwie siedziałam z Paszkowską, prawda, która zgrywała, i ja siedziałam przy tej partyturze i jej dyktowałam, prawda, że pierwsza, trzecia, prawda, że tu gwizd, tam mały ruch pociągu. Znaczy, jeżeli mówimy o tym, że taki pracowity film właśnie gdzieś jest niedoceniony, to są Tarnowskie Góry właśnie.
Czy pani też była na zdjęciach do tego filmu? Właśnie
nie, na zdjęciach nie. Na zdjęciach nie byłam nigdy.
Aha.
Znaczy, ja bywałam na zdjęciach, ale to z Danką Haladin, czyli w ogóle przy filmach, w których byłam takim, no trochę współautorem bardziej niż tylko montażystą.
Rozumiem.
Ale w wypadku Kazika w żadnym wypadku.
Nie?
On miał dostatecznie dużo kłopotów ze Stasiem Niedbalskim, to jeszcze ja bym się miała plątać.
Rozumiem.
Tym mało tego, jeszcze wracam do organizacji pracy, wie pan, oni kręcili, prawda, to wracało, gdzieś tam jakiś asystent przywoził do laboratorium, prawda, i oni jeszcze byli na zdjęciach, a ja już miałam pierwsze, jak gdyby, prawda, kopie, prawda, i ja już te kopie, jak gdyby, porządkowałam na stole, prawda.
Rozumiem.
Więc to jak gdyby organizacyjnie też, prawda, kiedy Kazik wracał ze zdjęć, to on miał materiał trochę uporządkowany, a nie zupełnie przypadkowy, że tu, nie wiem, korytarz tam, prawda, nie wiem, jakiś szwelc, tu coś jeszcze, prawda.
A taki moment, jakim był pierwszy ogląd materiału, kiedy pani pierwszy raz przeglądała materiał, to czy już wtedy pani robiła właśnie jakieś notatki, czy po
nie,
prostu...
Nie. Znaczy, wie pan, pierwsze przeglądy materiałów, proszę pamiętać, że to była taśma, jednak mechanicznie nazwijmy to kamery, prawda? Otóż pierwsze przeglądy zawsze w laboratorium, prawda? Wszyscy siedzieli z drżeniem, że jakieś najważniejsze ujęcie okaże się nieostre.
Rozumiem.
Wie pan, albo zarysowane, prawda? Czyli jak gdyby ten pierwszy przegląd, jak gdyby to nie tylko była, znaczy z jednej strony reżyser pamiętał jakieś dla niego ważne, prawda, rejestracje, a z drugiej strony co z tych rejestracji znalazło się na taśmie, prawda?
No tak,
i na ile to się rzeczywiście utrwaliło.
Na ile to się zgadza ze sobą. A proszę powiedzieć, jeszcze, chciałem zapytać o ten film To jest jajko.
Tak.
Z 1965 roku.
Dobrze pamiętam.
Andrzeja Brzozowskiego. Tak. Wspaniały film o dzieciach niewidomych.
Tak.
Wydaje mi się bardzo szczególny film na tle polskiego dokumentu, bo no właśnie, jak zrobić film o dzieciach, które nie widzą, prawda?
To nie tyle o dzieciach, powiedziałbym więcej, prawda? O tworzeniu się, prawda, jakiegoś pojęcia w głowie dziecka.
No właśnie, bo...
Pojęcia w głowie dziecka, prawda, tak.
W filmie widzimy dzieci, które właśnie dotykają przedmiotów i określają kształty.
Tak. Tak, ja dobrze pamiętam.
Tak, tekstury, faktury,
tak.
Ale... Wspaniałe są w tym filmie właśnie ujęcia rąk. Rąk, które badają, prawda?
Tak,
badają
tak.
Tą rzeczywistość. Pamięta pani pracę nad tym filmem? Jak tutaj?
Tak, pamiętam, prawda. I ja, wie pan, jak gdyby z Andrzejem się nie umiałam porozumieć. Czy ja wiem, to jest sprawa trochę charakteru, tego, że chyba Andrzej w ogóle był takim introwertykiem w jakimś sensie i powiedzmy sobie egoistą, prawda? I jak gdyby on się nie nadawał do takiej, nazwijmy to, takiej przyjaźni, prawda? Czy koleżeństwa. W ogóle on wśród swoich kolegów, prawda, też nie był takim jakimś takim naprawdę kumplem, nazwijmy to, prawda. Ale równocześnie w wypadku tego filmu, znaczy ja absolutnie zdawałam sobie sprawę, jak gdyby o co mu chodzi, prawda? I wydaje mi się nadal, że w, prawda, tej naszej, prawda, wśród naszych dokumentów, to jak gdyby warto jak gdyby o tym filmie pamiętać, bo to jest film bardzo szczególny, prawda, takiego typowego intelektualisty, który, prawda, chce w filmie, że tak powiem, przenieść coś z filozofii, czy jakichś takich pojęć, prawda, tego rodzaju.
I tego, tak. Czym jest właśnie pojęcie przedmiotu, jego nazwa, prawda, w głowie, tak, i tak,
prawda,
w
zmysłach. Coś takiego, że to, no i coś więcej, bo tam jeszcze są te, to życie, które, prawda, tam tkwi, prawda, i się gdzieś rodzi.
Tak. Czy w przypadku właśnie pracy z Brzozowskim te rozmowy o tym temacie filmu, one wyglądały jakoś inaczej? Czy on był zamknięty w jakimś takim swoim pomyśle, czy też był otwarty?
Tak, nie. Znaczy, tutaj muszę powiedzieć, że jako współpracownik to on był... Nie potrafię powiedzieć dlaczego. Po prostu... Czy wie pan, można powiedzieć, że może był introwertykiem i on w ogóle nie umiał jak gdyby nawiązywać takiej, prawda, no takiej koleżeńskiej więzi, bo żadna inna nie była potrzebna, ale prawda, w wypadku, no nie wiem, wracam do Krzysztofa Kieślowskiego, prawda, z zupełnie innej epoki i nawet o różnych pewnych poglądach politycznych, prawda, no to jednak myśmy przy tym stole montażowym się świetnie dogadywali, prawda. I jak gdyby nie mieliśmy, prawda, żadnych jakichś problemów, prawda. Znaczy, w pewnej chwili tam miałam zastrzeżenia do jego tej dekalogu, ale to jest inna sprawa. Też rozstaliśmy się, że tak powiem, w zgodzie i pełnym porozumieniu, prawda, tak, że ja na pewno nie bardzo się zgadzałam na pewną filozofię, nie chcę tu się mądrzyć.
A proszę powiedzieć, ja w zeszłym semestrze wykładałem w Chicago polski film, właśnie historię polskiego filmu, i pokazywałem amerykańskim studentom kilka filmów, które pani profesor montowała. Między innymi pokazałem film Ireny Kamieńskiej pod tytułem Dzień dobry dzieci.
Tak.
To jest z 1967 roku. Tak. Bardzo lubię ten film. Z cudowną bohaterką, wtedy 18-letnią, młodziutką nauczycielką. Tak. Cudownie uchwycony moment zderzenia się z żywiołem klasy, szkoły wiejskiej.
Tak.
Rodziców, wywiadówki. Film króciutki, ale no, czujemy jej emocje.
No, bardzo się cieszę.
Uwielbiam ten film. Nawet miałem okazję poznać bohaterkę parę lat temu.
Tą nauczycielkę,
tak. Nawet udało mi się z nią porozmawiać. Proszę, jak się pracowało właśnie z Ireną Kamieńską przy tym filmie?
Bardzo dobrze.
Czy to był inny rodzaj dialogu właśnie niż chociażby z Brzozowskim?
Znaczy inny, wie pan, ale no, Irena była... Oczywiście, wie pan, no, powiedziałem, że każdy jednak reżyser wtedy, kiedy no, ma jakieś swoje plany filmowe, prawda, i jak gdyby sposób widzenia filmu, no, jest inny, prawda. No, z Ireną ten kontakt był dobry, dlatego że tutaj w wypadku Ireny, i wracam do Danki Haladyn, prawda, z którą w końcu razem pracowałyśmy, to znaczy, powiedziałabym, tam to była w ogóle złożona sprawa jednak do WFD, prawda, w tamtych latach. To nawet trudno, jak gdyby tutaj nie potrafiłabym konkretnie uzasadnić, tylko jednak wydaje mi się, że mężczyźni reżyserzy czy operatorzy, prawda, to tam była tylko jedna dziewczyna operator, prawda, ale mężczyźni operatorzy jednak czuli się, że tak powiem, pewniej w tej wytwórni, prawda, że to były takie, znaczy powiedziałbym, że nie wiem, czy dzisiaj nie jest tak, że w gruncie rzeczy nawet wybitna jakaś reżyserka, prawda, gdzieś musi się troszeczkę swoją pracą, czy jak gdyby osiągnięciami, trochę bardziej przebijać niż mężczyzna. Mm-hmm, mm-hmm. A w wypadku wytwórni z całą pewnością. Mm-hmm. I to nie chodziło o jakieś afronty, czy jakieś, tylko że jak gdyby w podświadomości to już istniało, prawda?
Rozumiem.
Wie pan, to coś takiego powiedziałabym, mówię o naszej wytwórni, bo to w wypadku tam Francji to jest zupełnie inaczej, ale wytwórni tak. W wypadku reżyserów to kobiety czuły się takie troszeczkę jednak tak troszeczkę, może nie lekceważone, ale jednak tak trochę na drugim planie. Mhm. To w wypadku montażowni to z kolei kobiety montażystki czuły się ważniejsze od mężczyzn w montażowni. Wie pan.
No tak, no tak.
I wśród mężczyzn jak nawet tam, prawda, jeden czy drugi. Ja pomijam Kaźmierczaka, który był, prawda, taką gwiazdą, prawda, kroniki, no ale wyłącznie kroniki, prawda, i właściwie tylko z Bosakiem pracował, nie miał odwagi z nikim więcej, prawda. Ale w wypadku właśnie montażowni, to tam rządziły kobiety, to w wypadku właśnie jednak reżyserów, no, operatorów to jest inna sprawa, bo to po prostu był ciężki sprzęt i, tak, i to tak. Tam nie chcę wnikać, prawda, w jakąś selekcję w szkole czy coś. Mhm. Tak. Mhm.
A właśnie z Kamińską przy tym filmie, no bo, czy to był jakiś trudny film w montażu, ten Dzień dobry dzieci, czy to on nastręczył jakieś trudności, czy...
Proszę pana, ja próbuję sobie w tej chwili przypomnieć. Wydaje mi się, że nie, że to było jakoś tak, to jak gdyby było sympatyczne, prawda, za naszych czasów, że myśmy się z tymi bohaterami jakoś zżywali i mieliśmy potem jakieś później, prawda, Kazik, który z Frankiem Wróblem był w kontakcie i jak pan wie, jak gdyby u Kazika się przechowało jakieś świadectwo ślubów, czy zdjęcie ślubne Franka.
Tak?
On zgubił, a u nas było.
Było w archiwum. No właśnie, dobrze, że pani wspomina o Franku, bo ten film Rok Franka W. No, tak. To musiało być jakieś wielkie przedsięwzięcie, bo to jednak godzinna opowieść o całym roku w życiu tak. bohatera, prawda, podzielony na te rozdziały z tą narracją, prawda, którą on, jak rozumiem, on to pisał. To chyba też logistycznie był największy film, nad jakim pani do tamtej pory pracowała, prawda?
Tak, zdecydowanie.
I w takim czasie.
Znaczy
w takim
też
czasie.
Organizacja, znaczy powiedziałbym, że też, znaczy wie pan, wracam do tego, że w montażowni były takie, prawda, regały, trochę jak w te książki, prawda, były regały i na tych regałach się ustawiało pudełka i można było uporządkować materiał, wszystko było do znalezienia, prawda. Natomiast, no jednak ten rok, prawda, i jak gdyby pewne decyzje. Znaczy z jednej strony wiadomo było, prawda, właśnie, że ta przysięga wojskowa musi być takim zakończeniem tego roku, tak. prawda. Czymś trzeba było kończyć, prawda, no więc przysięga była dobrym końcem, prawda, takim wygodnym, prawda. Z drugiej strony, no ja już w tej chwili nie jestem sobie w stanie przypomnieć poza jedną rzeczą, mianowicie asystowała mi wtedy Ela Kurkowska, już niestety nie żyje. Taka bardzo taka, z takim wielkim urokiem dziewczyna czy kobieta, prawda, młoda. Mianowicie Franek przyjechał, znaczy tam była jakaś sprawa, że trzeba było dobrać, znaczy źle został zarejestrowany telefon Franka do ojca. Tam, gdzie on w pewnej chwili przy tej przysiędze tam dzwoni do jego taty, prawda. I trzeba było zrobić taki posynchron, prawda. Który nie był taki prosty, bo dla Franka taki, prawda, on nie bardzo rozumiał, o co chodzi.
Tak, 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 tak.
I Halina Paszkowska, prawda, tutaj on przyjechał, prawda. No i ponieważ przyjechał, prawda, Kazi go jakoś przywiózł, ja już nie pamiętam, gdzie on, czy on nocował, czy wracał tam do siebie, prawda. do Chorzowa, ale w każdym razie chodzi mi o to, że myśmy przyjęły go w montażowni i ta Ela Kurkowska, prawda, zrobiła mu jakąś kawę, czy tam to, co, znaczy myśmy właśnie mieli jakąś herbatę czy kawę, prawda, w tej montażowni. No i chodziło mi o to, że potem, kiedy Franek pisał, prawda, listy do Kazika, to jak gdyby serdeczne tam pozdrowienia, szczególnie dla pani Eli.
O, pięknie.
Zawsze był.
To pięknie, pięknie.
Bardzo sympatyczne.
To bardzo, bardzo wyjątkowy film i też tak bardzo się zapamiętuje tego bohatera, bo tak dużo się czasu tak. z nim spędziło, prawda? Było widać no, cały rok z jego życia. Ale chciałem.
No właśnie, no, niech mi pan powie, ten robi wrażenie, ten film.
Tak, tak, bo nie ma podobnego filmu po prostu z tamtego czasu w Polsce. Żeby zobaczyć.
Ale czy jak gdyby, na ile pan oglądając film ma poczucie takiej absolutnie dokumentalnej, nazwijmy to, rejestracji, oczywiście z całą, prawda, koniecznością inscenizacji czy tak. nagrań, a właśnie a na ile takiej fabuły, zarejestrowanej dokumentalnej fabuły.
Tam się trochę się wyczuwa tą fabularność tego, to, tak? jest, to jest do wyczucia ta taka konstrukcja, ale moim zdaniem ważność tego filmu polega też na zwróceniu kamery na takie fragmenty rzeczywistości, które były tak rzadko wtedy pokazywane po prostu. Te chówce tak. pracy, prawda? To jak on nocuje tam po prostu, jak on tam jada, jak próbuje z tymi innymi kolegami, prawda, się jakoś tam odnaleźć. W tym jest ogromny autentyzm, a dla mnie przede wszystkim to jest film o takiej samotności tego Franka, bo on jednak jest dosyć nieśmiałym chłopakiem, zamkniętym. I to jest ten... Ja widzę przede wszystkim tą jego cichość, to, że nie jest dla niego łatwe, żeby... On nie ma tej osobowości takiej ekstrawertycznej, tak, żeby pożartować czy coś tam. I dla mnie to jest o tym, że on w dużej samotności przeżywa tą taką dużą zmianę w swoim życiu. To jest trochę inaczej później w filmie o Pierwsza miłość, o którym też zapytam, bo tam na przykład bohaterka jest bardzo wygadana, tak? Ona potrafi zawalczyć o swoje, potrafi tak, zapytać, tak. prawda? To jest dynamiczna bohaterka.
Tak, to w ogóle zupełnie.
To inna.
Zupełnie. Tak.
Więc do tego filmu jeszcze wrócimy, ale muszę panią zapytać, muszę o film, który ja kocham. Powiem przewrotnie, wydaje mi się, że to też jest pani arcydzieło, bo Krzysztof Kieślowski jest twórcą, którego ja uwielbiam, ale w tym filmie ja widzę pani mocną rękę. To jest Z miasta Łodzi. Film Kieślowskiego, który uwielbiam. Znam go na pamięć, naprawdę. Widziałem go wiele, wiele razy. Jest to film cudownie skonstruowany. Niby nic, bo to są takie malutkie, prawda, obrazki z życia robotniczej Łodzi tamtego czasu. Ale jest przez te 15 minut jakiś taki... poczucie, że spotykamy się z tym miastem, że spotykamy się z tymi ludźmi, że spotykamy się z tymi pracownikami tych fabryk. Proszę powiedzieć o pracy właśnie nad tym filmem, nad Z miasta Łodzi.
Proszę pana, ja o tyle nie bardzo pamiętam. Znaczy, proszę, wie pan, Kieślowski się pojawił z tym materiałem jako jeszcze chyba student szkoły filmowej, prawda?
To był chyba jego dyplom, prawda?
Być może to był jego dyplom. To znaczy, jak gdyby on był, jak gdyby absolutnie przez Kazika, jak gdyby, powiedziałbym, polecony, czy jak gdyby Kazik, prawda, no jak gdyby ceniąc jednak jego, prawda, już zdolności i osobowość, prawda, no, że tak powiem, znaczy zaprotegował, nazwijmy to tak, czy, prawda, jak gdyby skontaktował nas ze sobą, prawda, zresztą wytwórnie tylko. Ja nigdy nie, jak gdyby nie miałam takich prywatnych kontaktów, prawda, z Kieślowskim. To zresztą, jak gdyby, to się też wiązało może z sprawą pokolenia i tego właśnie, że ja tutaj trochę byłam takim, nazwijmy to, autorytetem, prawda, i trudno, bo, prawda, gdybym nawet trafiła do niego prywatnie do domu, to zawsze to nie byłyby żadne, prawda, już tej wspólnej takiej płaszczyzny, prawda, przy jego największych dokonaniach to zostawała ta różnica pokolenia, prawda? No to nie ma rady. A film rzeczywiście bardzo słabo pamiętam, ale zdecydowanie go na pewno ceniłam. Znaczy, wie pan, jak gdyby znowu wracamy do... Znaczy, jest coś takiego, że jeżeli film nie był, nazwijmy to jakimś eksperymentem tam dźwiękowym czy formalnym, prawda? Albo nie był jakimś wielkim kłopotem, prawda, takim konstrukcyjnym, to gdzieś tutaj, że tak powiem, to się zaciera. Ja na tych filmów troszkę to moc montowałam. Tak?
A nie wiem, czy pamięta pani tą scenę otwierającą tej gimnastyki właśnie w zakładzie pracy, kiedy te kobiety wstają od maszyn, prawda, i zaczynają robić...
Nie, już zupełnie nie pamiętam.
Już się to tak. Zatarło. Tam jest
znaczy,
taki...
Ja przepraszam, że znowu tak. Wchodzę w słowo, tak. Tylko proszę pamiętać, że w momencie, kiedy film był realizowany, to on był o wiele mniej egzotyczny niż dzisiaj.
Na pewno.
Pan, o to mi chodzi, że jak gdyby dla mnie to była, znaczy, nie chcę powiedzieć, że norma, ale no poznawałam jakieś kolejne środowisko, które gdzieś funkcjonowało koło mnie. Tak. A dzisiaj patrzymy na to jak na historię, więc tak. To zupełnie inny punkt widzenia.
Ale chciałem jeszcze zapytać o inny film, mianowicie o film z Marcelem Łozińskim, który pani zrobiła. Myślę o Wizycie.
Tak.
Wizyta, film o Urszuli Flis.
Tak.
Tak. Film, który także bardzo, bardzo, bardzo wysoko cenię. Czy pamięta pani jakieś takie wspomnienia ze współpracy właśnie z Marcelem?
Ależ oczywiście.
Tak.
I wie pan, nawet muszę powiedzieć, że Marcel chyba... Teraz, wie pan, ja już w końcu jakiś jubileusz miał i on do mnie zadzwonił i właśnie rozmawialiśmy o Urszuli Flis.
Tak.
Bo to jest, wie pan, jak gdyby wśród bohaterek, czy bohaterów właściwie filmów dokumentalnych, to jest jedna z najbardziej dramatycznych, powiedziałabym, postaci, prawda, z jakimi miałam do czynienia. I jak, znaczy o tyle właśnie cenię Marcela, prawda, że on z nią cały czas jest w kontakcie, prawda. No przyjacielskim, prawda, tak.
Do teraz, tak, pozostaje w kontakcie?
Wydaje mi się, że do teraz,
tak. Rozumiem.
Tak, wie pan, no różni bywali bohaterowie, prawda, filmów dokumentalnych i nawet trudno powiedzieć, Franek właśnie Wróbel, czy to bardziej przegrany w życiu, czy wygrany, prawda. No ja wszystko założył rodzinę, on, prawda, tam są jakieś wnuki chyba tak, jego, prawda. Tak, tak. Więc natomiast chyba właśnie ona rzeczywiście jest osobą, która jakoś w życiu, znaczy ona tak nie pasowała do tego środowiska i tak dalece jakoś, czy ja wiem, czy zabrakło właśnie jakiejś przyjaźni, czy jej takiej determinacji, że ona koniecznie chciała być tą rolniczką i absolutnie się, że tak powiem, nie umiała w życiu przestawić, prawda, no nie wiem, prawda, zostawić gospodarstwo, spróbować zdobyć jakieś, prawda, jakąś tam asystenturę, czy tam, prawda, gdzieś na uczelni, prawda, i spróbować zajmować się, prawda, powiedziałabym, jakimś intelektualną pracą. Trudno mi powiedzieć.
A pamięta pani właśnie pracę nad tym materiałem, oglądanie ujęć Urszuli, jej wypowiedzi i to, jak z Marcelem układaliście tę dramaturgię, bo film ma bardzo wyrazistą dramaturgię, prawda? Wszystko jest wokół tej wizyty. Na początku przyjeżdżają dziennikarze, prawda? Długo szukają Urszuli. Ja też lubię to w tym filmie, że co najmniej 3 minuty, 4 w ogóle nie widzimy jeszcze Urszuli. Słyszymy tylko pytania dziennikarzy, prawda?
Tam dziennikarki raczej. Tam
tak. Chyba. Gdzie jest
Urszuli? Polityki.
Tak. I ona właśnie pyta wszystkich o Urszulę, prawda?
Nie, ja pamiętam już sceny, ale mnie się wydaje, że one się tak, że tak powiem, w prosty sposób układały właśnie przez to jakąś arogancję tej dziennikarki. To jest, tam jest zresztą jakaś nocna scena, prawda? Przez, jakoś przez okno tam jakaś rejestrowana, kiedy ta dziennikarka też się wymądrza tam, prawda, cały czas.
Tak.
Prawda? Znaczy, to poczucie wyższości wobec tej Urszuli, prawda? Znaczy, mnie to jeszcze interesowało z tego powodu, że to jest absolutne zaprzeczenie dziennikarstwa. Prawda?
Tam jest cudowny moment, bo właśnie ta scena nocna, filmowana przez okno, Urszula pyta tę dziennikarkę, a czy ty jesteś zadowolona ze swojego życia? I ta dziennikarka mówi, tak, wszystko jest super. Wszystkie cele, które sobie wytknęłam, wszystko, prawda?
Tak, że wszystko się jest sprawdziło. Tak.
Nie ma tam nawet takiego milimetra wątpliwości.
Tak.
Jest jeden film i bardzo chciałbym, żebyśmy teraz o nim porozmawiali, który uważam za absolutne arcydzieło i jest to też pani arcydzieło, bo ten film naprawdę, struktura tego filmu jest kluczowa. Ten sam materiał można by zmontować zupełnie, zupełnie inaczej. Myślę o filmie Siedem kobiet w różnym wieku.
Tak.
Który w moim przekonaniu jest filmem wielkim, wspaniałym. Ja widziałem go, myślę, że około 50 razy. Pokazuję go studentom właściwie co roku. Co roku ten film wywołuje dyskusje, wywołuje emocje. Pokazywałem Siedem kobiet w różnym wieku w Japonii kiedyś na przeglądzie twórczości Kieślowskiego. I po tej projekcji podeszła do mnie zawodniczka sumo.
Tak,
wielka,
tak,
dziewczyna, tak. Wielka dziewczyna, która była we łzach i powiedziała, że ten film jest o niej,
tak.
O jej treningach. Kiedy tak. Jej trener krzyczy na nią i mówi, że bądź lepsza, prawda, bądź,
tak.
To ona się zobaczyła i popatrzyłem na tą wielką dziewczynę, prawda, japońską i tak. Na te chudziutkie baletnice warszawskie, tak. Ale wewnątrz, prawda, wewnętrzna jest ta sama, bo to jest tak. To zmaganie się, prawda, ta próba jakiejś doskonałości, jakiejś pracy ze swoim ciałem. Tak. Proszę powiedzieć o tym filmie, jak pani pracowała właśnie nad Siedmioma kobietami.
Proszę pana, jak gdyby trudno mi, znaczy ja bym powiedziała, że jak gdyby o tyle niewiele pamiętam, że on miał dość jak gdyby oczywistą konstrukcję, prawda? I jak gdyby to była sprawa właśnie jakiejś, czy poszczególnych ujęć, czy właśnie tam jakiejś, prawda, wiedźmy, która tam się znęca, prawda, bo tam chyba kobiecy głos, który tak, tam wykrzykuje.
Tak. Co tak stoisz jak samowar? Tak. Niedługo ciężary podnosisz będziesz.
Tak jest. Także wracam do tego, że znaczy zacierają się w pamięci takie, znaczy powiedziałabym takie prace, które nie chcę powiedzieć, że były oczywiste, tylko jak gdyby same się układały. One miały gotowy, prawda, gotową dramaturgię, gotowy porządek i tylko była sprawa jak gdyby doboru, prawda, wyselekcjonowania z materiału, prawda, tych wydawało się najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych ujęć.
Ale w tym filmie też ważna jest praca z dźwiękiem, prawda? Bo to Michał Żarnecki chyba też był odpowiedzialny. Tam jest trochę tak, że te 7 dni, prawda? To się chyba zaczyna we środę, jeśli dobrze pamiętam, że idziemy za bohaterkami, które są coraz to starsze.
Tak.
Zaczynamy od małej dziewczynki, prawda?
Tak.
Kończymy na starszej kobiecie, która uczy z kolei małe dziewczynki. Kulminacja filmu następuje w niedzielę, kiedy to widzimy ten piękny, prawda, występ na scenie. I w poniedziałek, bo to jest fantastyczne, że w poniedziałek widzimy pierwszy trening, pierwszą próbę, w trakcie której czujemy już fizyczny znój tej bohaterki. Słyszymy przyspieszony oddech.
Tak.
Po raz pierwszy też słyszymy, że jej ciało, kiedy uderza o podłogę, wydaje dźwięk, prawda? Wydaje takie
to było troszeczkę nawet przerysowane specjalnie, prawda?
Właśnie, proszę o tym powiedzieć, bo to chyba jest trochę podkręcony, prawda? Ten taki...
Zdecydowanie.
Tak?
Nie, wie pan, jak gdyby znowu trzeba powiedzieć, że każdy dźwięk, który pan słyszy na ekranie, jest jakoś intencjonalnie ustawiony, prawda? Czy jest cicho, czy głośniej, prawda? Czy jak gdyby trochę, jak gdyby denerwuje, czy odwrotnie, prawda? Tylko coś sygnalizuje, także... Znaczy, wie pan, dalej jeszcze, prawda, w wypadku filmów, które montowałam, prawda, zasadą właśnie, czy takim obyczajem WFD było to, że jak się zmontował obraz z setkami, prawda, to film wszedł do działu dźwięku i efekty i muzyka były przez takiego dźwiękowca, prawda, jak gdyby uzupełniane. Otóż ja się nigdy na to nie zgadzałam prawda, i do samego końca, do zgrania, gotowego zgrania filmu, prawda, uważałam, że film musi być w mojej montażowni, a w wypadku właśnie podkładania muzyki, czy podcinania, czy dopasowania muzyki, to to mogło być, że tak powiem, nazwijmy to, na moim stole montażowym, prawda, z moim udziałem, prawda. Mógł być fachowiec, który zna się na tym, prawda, i przychodził i to jak gdyby tutaj, no jak gdyby dopracowywał, ale to musiało być absolutnie w zestawieniu z jak gdyby z naszą, czy z reżysera, koncepcją montażu.
A czy od początku w tym filmie ta koncepcja była taka, że bohaterki nie mówią? Bo to jest charakterystyczne, że te bohaterki nie mówią. One tańczą, prawda, ćwiczą, ale żadna z nich się nie wypowiada o swojej...
Bo mnie się wydaje, że jak gdyby tak ten film widział Kieślowski, jak gdyby. Że to, prawda, no w końcu, znaczy one były poddawane jakiemuś rygorowi, tak. Prawda, a w rygorze nie, że tak powiem, nikt nie dyskutuje, prawda, tak. Tylko tak. Wykonuje, tak.
Ta, która jest najbardziej zmęczona i spocona też i tak dyszy głośno na ten, wypowiada tylko pod koniec słowa nie mogę. On mówi, już nie mogę. Już to jest chyba jedyne, co mówią te bohaterki. To jest też film o starzeniu się, o tym, że to życie baletnicy jest krótkie, prawda? To twórcze tak. Życie jest krótkie. Fascynuje mnie ten segment tego obsadzania ról, kiedy widzimy jedną z bohaterek, która trwa właśnie obsadzanie spektaklu, słyszymy głos reżysera obsady. Swoją drogą ta bohaterka też jest ciekawie przedstawiona, bo widzimy ją po raz pierwszy, kiedy wydmuchuje nos w chusteczkę i słyszymy tak głośno też to wydmuchiwanie. Ta cielesność daje o sobie znać. Proszę mi zdradzić i powiedzieć, muszę się tego dowiedzieć, pani to jedyna wie, czy na ile to była ustawiona sytuacja? Ta z tym, że ona siedzi tam, prawda, i nie tak długo wyczytują, prawda, te nazwiska, że tam obsada duchów lodowych, a nasza bohaterka cały czas czeka i czeka i czeka i jest wyczytana dopiero na końcu. To musiało być tak zainscenizowane, prawda?
Znaczy, mnie się wydaje, znaczy też nie potrafię panu powiedzieć, dlatego że ja nigdy się nie interesowałam tą kuchnią, prawda, tak. Jak gdyby co Kieślowski zaaranżował. Natomiast jestem przekonana, że jeżeli nawet jak gdyby, że to mogło być zaaranżowane, ale nie w ten sposób, że teraz siadasz, prawda, i udajesz, że czekasz, tylko że Kieślowski gdzieś tam w, że tak powiem, w jakimś spisie, wie pan, nazwisk, czy w jakimś tam komuś coś szepnął, żeby, prawda, znaczy chodzi mi o to, że w tych dobrych dokumentach sytuacje są aranżowane, ale nie w taki prymitywny sposób, że się po prostu dyktuje bohaterom, co mają robić, tak. Prawda? O to mi chodzi.
Raczej
że się wpuszcza bohatera w sytuację, prawda? O której on nie wie, prawda? Natomiast inni wiedzą, czy inni to przygotowują. Wiedzą,
tak. To ja chętnie bym się zapytał o taki film bardzo niezwykły, nawet trochę dziwny, w tej filmografii Kieślowskiego. Ja bardzo go lubię. To jest film pod tytułem Nie wiem. Nie wiem, czy pani pamięta ten film Kieślowskiego. Bohater opowiada o swoim życiu. Pracował w fabryce rękawiczniczej w Świdnicy. Opowiada tą dramatyczną historię tego, że próbował, zaraz to znajdę,
nie.
Zaprowadzić porządek. Już. Aha, muszę się połączyć. Cały film to jest jego spowiedź. Jesteśmy w jednym mieszkaniu. To jest ten film.
Rewizja dokumentalna. Zażądałem wówczas od rewidentów materiału. Oczywiście materiał opracowany przez nich zawierał kilkaset stron, bardzo bogaty, ale przeważały w nim...
To jest 44 minuty materiału.
Tak.
Właściwie wygląda to tak, jakbyśmy jedną noc taką długą spędzili...
Profilaktycznej milicja nie chciała prowadzić. Daleko szedłem w tej sprawie, bo nawet do tego stopnia...
Wie pan, ja o tyle nie... Znaczy, tak. Znowu wracam do tego, że jeżeli to był jak gdyby dość prosty w montażu, to znaczy, wie pan, jak gdyby to był dobrze zarejestrowany monolog, czy tam nawet kilku dni,
tak.
Prawda, a potem się to dobrze złożyło, to oczywiście mnie się zaciera.
Zaciera się, tak?
Tak, to się zaciera.
Tak. To jest o tyle
Jeżeli jak gdyby też, nawet jeżeli, że tak powiem, no, historia tego człowieka jest dramatyczna i tragiczna, prawda?
Tak.
To się zaciera, dlatego że w końcu jednak, jak gdyby wśród filmów, które ja montowałam, które oglądałam w dokumencie, prawda, wie pan, tyle jest rozmaitych dramatów i w ogóle sytuacji, że to gdzieś ucieka, prawda?
Film jest poruszający też przez tą dramatyzm tych losów, bo on doświadczył ogromnych szykan ze strony takiej lokalnej mafii, w zasadzie można powiedzieć, i doświadczył też takiej przemocy, można tak to nazwać. Wiem, że dystrybucja tego filmu była bardzo, bardzo ograniczona.
No jak gdyby, to muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o moją montażownię, to nie było,
tak?
Że ograniczenia tam cenzuralne takie, czyli, szczególnie kiedy się pojawili Kieślowski i jego koledzy,
tak?
To tam bez przerwy były jakieś afery.
A pamięta pani jakieś takie właśnie interwencje szczególnie?
No pan, ta cenzura, to znaczy... Bo były dwie sprawy. Znaczy, jedno to była taka normalna cenzura, o której się mówi z myśli.
Tak.
I ta cenzura to byli absolutnie prymitywni urzędnicy, którzy jak gdyby w ogóle nie umieli ogarnąć filmu w całości. Oni tylko pilnowali, czy nie ma jakichś szczególnych takich, prawda? Czy ktoś tam, nie wiem, nie powiedział czegoś złego na partię, prawda? Albo tam nie pochwalił za nadto kościoła, wie pan, nam rzeczywiście pilnował poszczególnych zdań i jeżeli zalecał to jakieś wycięcie tam tego tekstu albo danego ujęcia. No, ale jeżeli właśnie tu był, nie wiem, nawet właśnie Bogdan Kosiński, ale Kieślowski, czy tam jeszcze tam, prawda, bardziej znany reżyser, to przedstawiciele KC przyjeżdżali. No i to byli panowie bardzo, że tak powiem, no jeżeli, prawda, mamy w oczach trochę Rakowskiego, prawda, to byli tej klasy ludzie jednak, prawda. To nie były takie matołki, wie pan, jak gdzieś zakute. Przynajmniej wysyłano do nas, prawda, po prostu, żeby jednak to byli ludzie z... Znaczy, ja nie wnikam w ich ortodoksję czy poglądy, tylko że oni, prawda, no, umieli rozmawiać się z jakąś kulturą, prawda, z zespołem, prawda.
A czy państwo do takich spotkań się przygotowywaliście jakoś, rozmawiając z Kieślowskim o tym, zgadując właśnie, co może się okazać najbardziej problematyczne?
Nie, to czy... znaczy, po pierwsze, z góry było wiadomo, do czego się przyczepią, prawda? To oczywiście było, nawet myśmy robili żarty, że jak to się zbliży, to trzeba kaszlnąć, prawda? Jakoś jak gdyby odwrócić ich uwagę.
Zagłuszyć. Tak. Czy pamięta pani?
No, ale to jak gdyby, przepraszam, jeszcze wchodzę w słowo. Znaczy, jedno to była sprawa, prawda, z góry. Znaczy i tutaj tam Kieślowski i tam jego koledzy mieli te problemy, prawda, że z góry, prawda, jak gdyby było wiadomo, że scenariusz, jak to, znaczy, bo myśmy mieli tolerancyjną redakcję, prawda, która na wiele zezwala, zakładając, że właśnie przyjdą ci panowie z cenzury, prawda, czy z KC i ewentualnie, że tak powiem, ustawią, prawda, film w stosunku do dystrybucji. Także to było jedno. Natomiast właśnie w takich szczególnych jakichś sprawach, kiedy jak gdyby chcieliśmy przemycić no jakiś tekst, prawda, bohatera, czy jakąś taką sytuację, prawda, no to już... To znaczy, właśnie wracam do tego, że jedno to były te wielkie jakieś przeglądy, prawda, takie jakieś te kolaudacje, na które zjawiał się, prawda, przedstawiciel ministerstwa, a drugie to był cenzor. To były dwie różne instytucje.
Chciałem jeszcze zapytać o film, który no, miał taki też polityczny wymiar z punktu widzenia Nocnego portiera. Jakie ma pani wspomnienia z tym?
Proszę pana, ja mam wspomnienia, wracam do tego, że ja mam wspomnienia niedobre. Ja zresztą o tym mówiłam. Ja mam, dlatego mam niedobre wspomnienia, że tak powiem, Kieślowski, prawda, no, znalazł bohatera, którego wyraźnie napuszczał. I ten bohater nie wiedział, co mówi. I to już zresztą parokrotnie, prawda, przy jakichś rozmowach, jak tylko się o tym, jak gdyby to wspominałam, że ja bym miała duże wątpliwości przy montowaniu tego filmu, gdyby nie to, że po pierwsze w ogóle, prawda, właśnie film był trochę nacenzurowany. I w ogóle nie wypadałoby, żebym ja odmówiła tutaj pracy, prawda? To już w ogóle, prawda, jakby powiedziałabym, wyglądała jako współpracownik, jednak, prawda, wieloletni współpracownik pana Kieślowskiego, po pierwsze, a po drugie, jak gdyby chodziło mi o to, że to był taki czas, kiedy politycznie jak gdyby rozumiałam, że ten film jest ważny, prawda? I że takie wrabianie takiego nieświadomego człowieka w jakiś temat, prawda? Jak gdyby, no, znaczy już można powiedzieć po latach, to już nikt nie pamięta, jak on wyglądał, kto to był, nawet jeżeli żyje, to już nie może. Ale wtedy wracam do pewnych takich moich, takich, no, etycznych wątpliwości.
Tak. Ja często wracam do tego filmu. Też te wątpliwości mi towarzyszą, kiedy go oglądam.
Bo z jednej... Czyli one, jak gdyby to nie jest tylko moje jakieś fochy.
Nie. Myślę, że temu filmowi towarzyszy taka dwuznaczność, prawda? Tak. Bo to oskarżenie systemu było bezsprzecznie potrzebne. I tego, jak ten system... Tak. Wpływa na jednostkę. On, bohater, się jawi jako taki idealny służbista tego systemu, prawda? Który identyfikuje się z tym systemem, tak. Który chce go wzmacniać, który mówi, że jego pasją jest karanie ludzi, tak. mówiąc najkrócej. A jednocześnie widać w tym filmie, że Kieślowski, no, nawet dobierając, prawda, sytuację, w których jest ten bohater, tak. prawda? Z tym psem, który tak. nie chce go słuchać, tak. i tak dalej. Ale muszę powiedzieć, że jest jeden wyjątkowo taki przykry moment w tym filmie, głęboki też, on jest egzystencjalnie dojmujący. To jest sam finał, kiedy przychodzą te dzieci do tego budynku, tak. prawda? I nauczycielka pyta, jak się nazywa ten pan, tak. drogie dzieci? I dzieci milczą, prawda? Tak. On tak czeka, aż ktoś coś powie, prawda? Tak. A tutaj zapada to milczenie. I to jest taki moment właśnie zawsze, że czuję jakiś dyskomfort oglądając ten film, prawda? Bo czuję, że, no, że autorem tej sytuacji jest Kieślowski, tak. a nie
jakaś sprowokowana sytuacja, która...
Tak, tak. Ale chyba sam Kieślowski miał problem z tym filmem.
On musiał mieć problem z tym tak. filmem, bo ja miałam, znaczy o to mi chodzi, że ja mu nie to, że dziurę w brzuchu wierciłam, tak. tylko cały czas podkreślałam, że ja go montuję tylko dlatego, że jestem jego współpracownicą, prawda, przy wielu filmach i że właśnie jak gdyby ten film ma pewne znaczenie polityczne, tak, że to tak. jest polityczny film i po prostu jak gdyby powiedziałabym, że ja rozumiem to ostrze tego filmu, prawda? I, tak. I rozumiem, że no coś takiego, na, nie wiem, czy należało zrobić taki film, ale jeżeli już jest, prawda, to ja nie mogę się od tego, tak, prawda, tak, że tak powiem, odżegnywać.
Kieślowski pozostał chyba w kontakcie z tym bohaterem, bo on się potem pojawia w Amatorze jako no, statysta. Jest ten Marian Osuch w Amatorze, więc oni chyba pozostali, aha, w kontakcie. To był też taki nietypowy dokument właśnie z punktu widzenia Nocnego Portiera, też przez użycie tej epickiej muzyki Kilara. Bo jednak ta muzyka piękna, bardziej, tak, kojarząca się z filmem fabularnym jednak, w takiej swojej, tak, rozlewności, prawda? Tak. Czy pamięta pani, że tutaj nie, był jakiś dysonans?
Nie, tego nie pamiętam. Może dlatego nie pamiętam, że jak pan właśnie mówimy o tym, że ja miałam taką jakąś rezerwę do tego filmu.
Rozumiem.
Że powiedzmy, że nie chcę powiedzieć, że ja mechanicznie czy wykonywałam, ale jak gdyby nie związałam z tym jakichś swoich jakichś emocji takich prawdziwych.
Rozumiem. A chyba takim dużym wydarzeniem też w pani montażowni był film Pierwsza miłość, prawda?
Tak.
Bo unikalny film, towarzyszenie, prawda, przez dłuższy czas. Tak. Pamięta pani te pacjenty?
Wie pani, ja o tyle dobrze pamiętam Pierwszą miłość, że po prostu jak gdyby można powiedzieć, że prawda, jak gdyby wybrana została ta dziewczyna, prawda, bo to przecież ona była główną bohaterką, ale chodzi mi o to, że jak gdyby takie nadzieje, na przebieg tego filmu, prawda, na rozwój wypadków, prawda, potoczył się trochę inaczej niż Kieślowski założył. Że chodzi mi o to, że z jednej strony ta, jak już ona się nazywała?
Jadwiga chyba. Jadwiga, tak.
Tak, że ta Jadwiga to absolutnie się sprawdzała, natomiast ten, prawda,
Romek.
Romek właśnie, tak, że on po prostu, znaczy, jak gdyby psuł im wszelkie możliwe plany, prawda? Jak gdyby nadzieję na to, że, na to co jak gdyby ten temat mógł przynieść, tak, prawda?
No ona miała taką wyrazistą osobowość, tak, on nie. A proszę powiedzieć, bo wiem od Mikołaja Jazdona, że pani chyba poznała Lindzeja Andersona, kiedy on był tutaj w Warszawie?
Znaczy, wie pan, jeżeli można opowiedzieć o Andersonie w Warszawie, to Kazik z Andersonem miał kontakt, prawda? Ja nie bardzo. Znaczy, a skąd z kolei, znaczy skąd jak gdyby taka już to ważna anegdota, prawda, z tych naszych czasów. Mianowicie, myśmy mieli takie sklejarki, prawda, o których zdaje się właśnie już nie wiem, może myśmy tutaj mówili, prawda, mianowicie, prawda, że to była sklejarka na aceton, prawda, i żeby skleić taśmę, to trzeba było, prawda, z jednej strony ten rant, prawda, wydrapać, prawda, pociągnąć acetonem i takie były sklejarki, prawda, na naszą taśmę, tak, tak, na Chełmskiej, tak, tak. Otóż Anderson, już nie pamiętam, znaczy, czy on zobaczył te sklejarki, kiedy tutaj przyjechał, bo wydaje mi się, że on po prostu zakładał, że tutaj będzie miał zaplecze jakieś techniczne, prawda, na ten swój film. A tymczasem właśnie zobaczył i przywiózł jakąś sklejarkę z Anglii. I wie pan, i tą sklejarkę z jakiejś firmy. Otóż nasi inżynierowie, prawda, czy technicy właśnie tam inżynierowie, technicy wytwórni po prostu natychmiast złapali tę sklejarkę, zrobili odlewy metalowe z tej sklejarki Andersona. I prawda, Anderson wyjechał, natomiast pojawiły się sklejarki, natomiast to były sklejarki na skocz, który prawda, w Anglii, w każdym sklepie był do dostania.
Taka taśma klejąca,
prawda? Nawet nie wiem, czy to, jak to się dzisiaj używa, ale ta plastika, prawda, taka wąska, prawda?
Ale wtedy w Polsce jej nie było.
Ale w Polsce, znaczy w Polsce był jakiś marny skocz, nawet nie wiem, do czego on był potrzebny. Chodzi mi o to tylko, że to nie jest plotka, jest prawda, że tak powiem, naszej zgrzebnej rzeczywistości. I mianowicie, żeby zdobyć skocz do tych sklejarek, to Piwowski, co to było?
Marek Piwowski?
Marek Piwowski. Znaczy, chodzi mi o to, że co ten Marek Piwowski ofiarowywał, nie wiem, Marek Piwowski w każdym razie miał jakieś łapówki, wręczał stewardesom, które na lotniskach gdzieś za granicą kupowały ten skocz i przywoziły.
Do wytwórni.
A myśmy się jak gdyby składali na tą, nazwijmy tą łapówkę dla tych stewardes, nie tam.
Czyli na tych zdobycznych skoczach działała montażownia WFD wtedy.
Tak? Także wie pan. Także to była cała tutaj, prawda, kontrabanda, powiedziałabym. I na tej, ale rzeczywiście skocz był na tyle wygodny, prawda, wie pan, że to można było rozkleić, prawda, przełożyć, prawda. A tymczasem ta sklejarka, wtedy, kiedy to było na klej, to właściwie każda sklejka wymagała straty jednej klatki po jednej, drugiej stronie sklejki.
Rozumiem.
Prawda? Dlatego, że to był taki rant, prawda? I jeżeli ten, prawda, jak gdyby w momencie, kiedy trzeba było coś zmienić, prawda, to się tutaj traciło się te dwie klatki. I wtedy, jeżeli pana trochę technika interesuje, to po to, żeby, wie pan, robić warianty ujęć, prawda, mówmy o obrazie, bo tam dźwięk to jest zupełnie inna sprawa. Ale po to, żeby robić montaż ujęć, czy warianty ujęć, to się do każdego ujęcia doklejało, tak nazywał się blank, to znaczy była taka neutralna taśma, prawda, matowa. Myśmy doklejali, prawda, te ujęcia były stosunkowo krótkie, no bo zawsze brakowało taśmy i ona była droga, więc do ujęć się doklejało takie długie kawałki tego blanku, prawda, i robiło się warianty, jak gdyby podcinając ten blank i nie niszcząc jak gdyby kolejno tych prawda, klatek, no, tych na styku, prawda, na brzegu.
Nie tracąc ich.
Nie czyli, wiem, czy to jest dla pana ciekawe.
Bardzo, bardzo, bo to jest też w sumie taki nieświadomy wkład Andersona w polską kinematografię.
Jak najbardziej.
W takim razie.
Tak, jak najbardziej.
A proszę mi powiedzieć, bo jest taki film już z lat 90., taki skok czasowy, bardzo przeze mnie ceniony, trochę smutny, ale piękny. To jest film Kazimierza Karabasza, Portret w kropli.
Przepraszam?
Portret w kropli. Taki złożony z nieruchomych obrazów, nieruchome zdjęcia, Warszawa, czarno-białe zdjęcia Warszawy z lat 90.
Tak.
I taka narracja, pamiętniki warszawiaków.
Tak, no, czy ten portret w kropli to już, znaczy, że to widzicie, z fotografii byśmy zresztą jeździli po Warszawie.
I to i państwo robiliście
tak? Ja jeździłam, znaczy wie pan, Kazik miał dwa czy trzy aparaty, które potrzebował do tych zdjęć, więc ja jako asystentka, prawda, te aparaty miał na szyi i tak mu towarzyszyłam, a on się ustawiał, prawda, tak.
Taki piękny portret miasta latem. Jest jakaś melancholia też w tym filmie. Taka samotność ludzi, jakieś odwrócone twarze, tak. Zagubienie
no,
w tej...
No to już jest, wie pan, to już jest film montowany na komputerze.
Jak pani to przejście właśnie z taśmy na komputer pamięta?
Proszę pana, proszę sobie wyobrazić, że ja już, jak tutaj, znaczy mnie się bardzo dużo zaciera w głowie i też obsługa komputera mi się całkowicie zatarła. Jak ja rozmawiam z moją przyjaciółką młodszą, prawda, z którą tam mam taki serdeczny kontakt, i ona mi coś przypomina, że ja coś montowałam na komputerze. Zupełnie. Tutaj to już jest sprawa jakaś dziwna i to jej, no nie ma rady, prawda, to już mój wiek się odzywa. Natomiast rzeczy, znaczy wtedy, prawda, jak najbardziej, znaczy to było tyle wygodne, żeby, znaczy można było na tym komputerze coś układać, ale można było obok układać, prawda, wie pan, no w lądówki czy odbitki, prawda, w fotografii.
A proszę jeszcze, bo chciałem zapytać o jakieś takie pani ulubione filmy, ale cudze, że tak powiem. Czy pani często chodziła do kina właśnie, nie wiem, w latach 70. czy 80., czy pani dużo oglądała? Czy pani miała w ogóle czas, bo pani tak dużo pracowała?
Nie, proszę pana, znaczy mój, prawda, znaczy ja jestem wielką wielbicielką czeskiego kina, prawda? O. I Forman, prawda, dla mnie jest jak gdyby reżyserem, który jest nie do porównania z żadnym innym. O. To znaczy Miłość blondynki i Amadeusz, wie pan, to uważam za jakieś takie filmy, które jakoś tak uderzają coś bardzo istotnego w takim, że tak powiem, znaczy odnoszą się do, no w wypadku Miłości blondynki, to tej jakiejś, prawda, zdradzie czy kłamstwie, wie pan, które gdzieś tam ciąży potem na człowieku, prawda. A Amadeusz to ze względu na ten układ, prawda, jak gdyby, no tego talentu i beztalencia, prawda. I jeszcze tego cesarza, który, wie pan, jak gdyby musi być cesarzem. Wobec tego on nie może mieć swoich preferencji, bo on ma na głowie, prawda, cesarstwo.
Imperium.
I wobec tego on musi tego prawda, tutaj, prawda, znaczy on rozumie, że tamten jest utalentowany, no ale, ale tu jest cesarstwo, prawda.
Czy te czeskie filmy tam...
I ten Salieri, prawda, no... Tak mi się wydaje, ja tak to czytam,
tak,
prawda?
Tak, oczywiście.
I tak jak gdyby przyjmuję. Zresztą, wie pan, jak gdyby on zrobił jeszcze jeden film, prawda, z hiszpańskiej tej inkwizycji.
A, Duchy Goi.
Duchy Goi, właśnie, prawda.
Tak.
I to też gdzieś, prawda, ten artysta w stosunku do cesarza, prawda, prawda, i też tego dworu, prawda, tak.
Tak, to prawda. A czy pani dużo podróżowała też z tymi filmami później? Z tymi filmami, które pani montowała?
Nie, jeśli chodzi o
festiwale, jakieś wyjazdy?
Nie, ja w ogóle, prawda, jak gdyby, znaczy, to reżyserzy w tym brali udział. Tak. To może jest nie tylko sprawa, bo na pewno reżyserzy, ale na pewno moje koleżanki, czy koledzy, prawda, montażyści w tej chwili się, że tak powiem, nazwijmy to, pchają się na te festiwale. Muszę powiedzieć, że ja tych festiwalowych takich, no takich pewnych manier, tych fasonów nie lubię.
Nie.
Ja się źle w tym czuję, prawda, i jeżeli powiedzmy, no Kazik był, prawda, takim tam, prawda, jak gdyby tym należał do Akademii, prawda, filmowej w Berlinie i jeździliśmy do tego Berlina, ale to znowu Kazik miał te swoje jakieś tam, prawda, jak gdyby te sesje, czy spotkania, czy jakieś tam konkursy, prawda. A ja się uczyłam po prostu po Berlinie, chociaż nie znam języka, z językiem to mam problemy, no ale dość dużo tego Berlina, że tak powiem, obejrzałam.
Pani profesor, jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz. Jaką cechę charakteru albo osobowości musi mieć dobry montażysta? Jaka to jest?
Montażysta? Wydaje mi się, wie pan, znaczy jedno to cierpliwość, to na pewno, ale drugie to jest jednak, znaczy on musi mieć jakiś analogiczny czy podobny gust do reżyserów, z którymi pracuje. To znaczy dobry montażysta zdecydowanie znowu będzie jak gdyby dobierał, czy obojętnie, czy on będzie dobierany przez reżyserów, ale to musi być absolutny jakiś wspólny gust i wspólne zrozumienie, prawda? Po pierwsze poszukiwanie jakichś tematów, czy w każdym razie podobną wrażliwość na podobne sytuacje, prawda? Podobne zarejestrowane sytuacje.
A jak pani patrzyła też na swoich studentów, na to, jak kino się zmieniało, jak świat się zmieniał, jak pani się wydaje, czy coś utraciliśmy z tego kina troszkę starszego, czy coś zgubiliśmy po drodze?
Mnie się wydaje, że myśmy raczej zyskali.
Zyskali.
To znaczy po prostu zdecydowanie zyskaliśmy po prostu dlatego, że ci, prawda, młodsi, którzy przyszli z wąskiej taśmy, z telewizji przede wszystkim, z tych rozmaitych form, prawda, telewizyjnych, wszystko jedno, czy to były słuchowiska, czy jakieś dzienniki telewizyjne, to zupełnie tylko, że oni w telewizji też wypracowali swoje normy, prawda, swoje kryteria, prawda, i ja pamiętam taki pierwszy kontakt, to były zaoczne studia, kiedy w Łodzi się pojawili ci montażyści właśnie z telewizji. Ja się tam gdzieś tam, czy to było jakieś ćwiczenie, czy to był jakiś film, już nie pamiętam. Ja coś się tam zaczęłam wymądrzać, prawda? A ci studenci, prawda, jak coś zwrócili mi uwagę na zupełnie coś innego, co oni czytają z ekranu. I muszę powiedzieć, że oni mnie absolutnie bardzo wielu rzeczy nauczyli. Wie pan, przede wszystkim miałam takie poczucie takich sztywnych reguł, a oni mi uświadomili, że każdy materiał może mieć swoje inne reguły, prawda, porządkowania. Prawda? Że materiał, jeżeli to jest wartościowy materiał, narzuca coś, prawda, że trzeba się dostosować do materiału, a nie znać zasady, że tam, nie wiem, ogólny plan, bliższy i zbliżenie, prawda, coś takiego.
Że można te zasady łamać?
Tak, że tu nie ma co łamać czy nie łamać, prawda, tylko że z jednej strony to musi ze sobą jakoś korespondować i rozwijać, prawda, jakiś temat, prawda, rozwijać właśnie, a nie sumować, prawda, ale z drugiej strony, jak gdyby te reguły są o wiele, znaczy elastyczne i bardzo związane z danym materiałem.
A jak pani odpoczywała od kina, od filmu? Bo film to pani życie, film to pani praca. A jaki był ulubiony odpoczynek, relaks, oderwanie się od tego świata obrazów, dźwięków?
Ja powiedziałabym, że ponieważ ta praca, jedno, co jak gdyby to się wiązało z moim pokoleniem, prawda, że myśmy z Kazikiem pilnowali, dla nas wyjazd za granicę, prawda, w okresie, proszę pamiętać zresztą, że myśmy byli z pokolenia nie tylko wojny, ale w przedwojennych czasach wyjazd w ogóle, wakacyjny wyjazd dla przeciętnego urzędnika państwowego, czy nawet naukowca, bo mój ojciec był, prawda, naukowcem, wyjazd na wakacje był po prostu finansowo nie do zorganizowania. Wie pan, kolej, jak gdyby jakiś, nie wiem, hotel, czy w ogóle jakiś rodzaj noclegu był tak drogi, że właściwie wakacje się spędzało w mieście, prawda, i wyjeżdżało się na, prawda, na majówkę, prawda, pod Warszawę, prawda, tam, nie wiem, w tej chwili już sobie, nie wiem, tam pod Otwock, czy tam, prawda, czy gdzieś tam, prawda. I to był wyjazd właśnie w niedzielę rano, prawda, z jakimś śniadaniem, prawda, i termosem, i powrót do domu. Więc w ogóle ten luz, ta możliwość podróżowania była, przez całe moje życie była jednak jakimś takim darem, który jakoś bardzo ceniłam.
Czy fakt, już powolutku będę zmierzał do końca, ale chciałem jeszcze zapytać, czy fakt, że pani ojciec był astronomem i zajmował się właśnie gwiazdami, przyrodą też w pewnym sensie, prawda? Czy jakoś to panią też ukształtowało, że pani...
Nie, ale nie ukształtowało mnie z różnych powodów. To znaczy, gwiazdy to w ogóle, ja bym powiedziała, że zbyt abstrakcyjne. Ja byłam o wiele konkretniejsza i szykowałam się na fizykę. Ja to bardzo długo, prawda, w końcu miałam niezłe stopnie z matematyki tam, prawda, i z tych przedmiotów ścisłych, prawda, i dość długo na tą fizykę się szykowałam. I proszę sobie wyobrazić, że właściwie ja zresztą chyba o tym jakoś kiedyś mówiłam, mianowicie jeżeli ja pomyślałam o jakimś innym zawodzie, to raczej dlatego, że ja zdawałam sobie sprawę, że wie pan, być takim marnym laborantem, takim fizykiem od wykonywania prac dla profesora, prawda, no to mnie to nie bardzo interesowało. Ja chciałam, no jednak szukałam czegoś, gdzie można być jakimś, powiedziałabym, może bardzo skromnym, ale samodzielnym autorem. I stąd zaczęłam myśleć o kinematografii, prawda. Zresztą jak gdyby też to już powtarzałam, że ja gdzieś, prawda, jako to, czy ja wiem, taka smarkula, moje koleżanki, wszystkie myśmy się filmami interesowały, aktorami, prawda, życiorysami aktorów, prawda. I ja jak gdyby i wobec tego zupełnie tak, jak taka typowa uczennica, zbierałam jakieś filmowe czasopisma i przeczytałam właśnie taki, czy ja wiem, reportaż, czy to w każdym razie tekst o pracy René Clera na planie, prawda? A ja wtedy te filmy René Clera bardzo lubiłam. Dzisiaj były zupełnie obce, ale wtedy bardzo je lubiłam. I właśnie przeczytałam właśnie o tym, że on jakiś plan, miał asystenci, prawda, jakiś operator, w każdym razie jakaś ekipa. I to już to właśnie, wracam do tego, że ja zorientowałam się, że tutaj, prawda, jako taki, no, taki trybik, prawda, na uniwersytecie, w laboratorium, to ja nie mam ochoty funkcjonować. Natomiast jako taki trybik w ekipie takiej filmowej, że ja jako taki trybik będę bardziej, że tak powiem, miała takie miejsce na jakąś swoją drobną twórczość. I dlatego się zabrałam z tego, prawda, zaczęłam myśleć o szkole filmowej wtedy.
Ostatnie pytanie. Czy wracają do pani filmy, przy których pani pracowała, czy bohaterowie tych filmów, czy któryś bardziej wgryzł się w pamięć i wraca pani myślami do tych bohaterów?
Tak jest, oczywiście.
To jeszcze jedno. Jaką radę dałaby pani młodej osobie teraz, która chciałaby tworzyć kino?
Przepraszam.
Jaką radę dałaby pani profesor jakiejś młodej osobie, która teraz by chciała tworzyć kino?
No nie wiem, znaczy po pierwsze mówimy tylko o dokumentalnym filmie, prawda? I to jest zupełnie inny świat. Ja absolutnie nie, no, mało tego, bardzo szanuję, prawda? Fabularny, poważny film, wie pan, to jednak jak gdyby głębia pewnych tematów, prawda? To zresztą tak jak między dokumentalną, prawda, literaturą, a literaturą piękną, prawda? To mimo wszystko w tej pięknej literaturze jest bez porównania więcej tych różnych, prawda, wątków tego losu ludzkiego, prawda? Natomiast, a jeśli chodzi o dokument, to wydaje mi się, że to jest sprawa, no nie wiem, inaczej, to co jak gdyby cieszy i sprawia przyjemność w dokumencie, to jednak taka prosta ciekawość ludzi, prawda? Prosta ciekawość ludzi, to znaczy...
Spojrzenia komuś w oczy, zajrzenia do czyjegoś życia, spotkania.
Tak, znaczy wie pan, jak powiedziałabym, że na dobrą sprawę, jak, prawda, to mało tego, nawet w sąsiedztwie tutaj, prawda, jeśli sąsiadki spotykam, prawda, i jakieś tam, to właściwie no powiedziałam, każdy ludzki los, prawda, jest w jakimś sensie bardziej czy mniej dramatyczny, a życie przynosi rozmaite sytuacje, prawda. I jak gdyby, i właściwie każdy, prawda, nawet w takie, że tak powiem, codzienne i normalne życie też jest pełne jakichś takich jednak rozczarowań, prawda, i jakichś, czy ja wiem, i z kolei radości, albo jakiegoś niespodziewanego szczęścia. Tak.
Bardzo dziękuję pani profesor za ten czas, bardzo dziękuję profesorowi Mikołajowi Jazdonowi za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania. Dziękuję patronkom i patronom, którzy wspierają ten podcast i moją pracę. Bez nich tego odcinka ani żadnego innego by nie było. Bardzo wam dziękuję, kłaniam się, wracam jeszcze na końcówkę urlopu i zachęcam was, oglądajcie filmy, które montowała Lidia Zon Karabasz. Do usłyszenia. Thank you.